Lechistan, czyli orientalna historia Polski, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jak Państwo wiedzą, od dłuższego czasu, od momentu, kiedy w Polsce nastała pandemia, nasz podcast ma wymiar pandemiczny, co oznacza, że zamiast w gościnnych, kapitalnie wytłumionych studiach radia TOK FM, spotykamy się co tydzień z Adamem na polu mokotowskim w Warszawie. Obecnie pole wygląda w ten sposób, że trawa porosła, niekoszona, ludzi mniej, gdyż przed chwilą padało, jest dość chłodno, niebezpieczeństwo opadów nadal dość wysokie i to nie przeszkadza nam heroicznie spróbować nagrać kolejny odcinek naszego podcastu, a skoro tu wszędzie, powiem Państwu, kałuże po ostatnim deszczu i możliwość następnego deszczu, to nic dziwnego, że znowu będziemy w tej części kraju, gdzie średnia wielkość opadów jest najwyższa w Polsce, najdłuższy okres wegetacyjny, a jednocześnie będziemy w mieście zwanym przez niektórych polską Wenecją, z tego to tytułu, że jest to miasto z olbrzymią ilością mostów i kanałów. Oczywiście mam na myśli Wrocław. Powiedziałem kanałów czy komarów?
Kanałów.
Kanałów, to dobrze tak powiedziałem. Ale to dlaczego my na Wrocław i Śląsk Dolny?
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Dlaczego? Kontynuujemy w jakimś stopniu nasze zwiedzanie Polski orientalnymi szlakami. Odkrywamy orientalną przeszłość polskich miast i miasteczek i zaczęliśmy, oczywiście byliśmy na Wawelu, pewnie jeszcze wrócimy do Krakowa, obiecuję, a oprócz tego odwiedziliśmy Wrocław i pokazaliśmy Państwu związki handlowe Wrocławia ze światem, w tym światem islamu i ze wschodem, no i oczywiście dość sporo o krucjatach mówiliśmy. A teraz opowiemy Państwu o tym, jak przez kilkanaście dekad Wrocław i Śląsk były jako ziemie związane z Czechami od początku XIV wieku i w efekcie z Habsburgami, monarchią habsburską, były zaangażowane w te zmagania o panowanie nad Europą Środkową między Osmanami a Habsburgami, ale pokażemy, że też mamy momenty, kiedy wrocławianie szukają pomocy u Turków, a oprócz tego jeżdżą do nich jako pielgrzymi, dyplomaci i poznają ich całkiem nieźle. Czyli będzie też o tym, umieścimy nasz Śląsk w kontekście i czeskim, i habsburskim. Więc proszę Państwa, wróg u bram, tak bym powiedział. Takie było, lęk przed Turkami był straszny, bo szli jak burza, wszystkich łomotali. Po prostu jak czołg od XIV, XV wiek. Więc między innymi z tego powodu przebudowano mury miejskie, rozbudowano je na początku XVI wieku we Wrocławiu i tak samo w wielu miastach śląskich. Powstawały też wtedy różne zameczki, fortyfikowano kościoły, naprawdę bali się mieszkańcy Śląska i z tego też powodu, jak Państwo spojrzą na katedrę świętej Marii Magdaleny, która jest między Szewską a Łaciarską w pobliżu rynku, to jest jedna z dwóch far miejskich, o jednej już opowiadaliśmy, o kościele świętej Elżbiety, to w świętej Marii Magdalenie w wieży zawieszono dwa wielkie dzwony, wtedy właśnie, na początku XVI wieku, które nazwano tureckimi, gdyż powstały właśnie w tym okresie i miały bić, żeby ostrzegać memento o Turkach i wtedy trzeba było się zatrzymać i pomodlić o ocalenie. To samo, ten wpływ zagrożenia tureckiego spowodował, że w roku 1529 rozpoczęła się rozbiórka wspaniałego opactwa świętego Wincentego na Ołbinie. który leżał, dzisiaj jest w granicach Wrocławia, to byli na początku, tam byli benedyktyni, a potem norbertanie i to był klasztor z XII wieku. No, perełka architektury romańskiej.
To ale dlaczego rozbierali, skoro perełka?
Bo był poza granicami miasta, już znano, że właśnie jak Turcy, przypominam, 1529, oni są, oblegają Wiedeń, opowiadaliśmy o tym, bo po ich stronie są też liczni Polacy, którzy tak nie lubią Habsburgów, a lubią Zapolię, księcia, a wówczas króla węgierskiego. No więc rozebrano to opactwo. Tam była też cała taka oczywiście tak zwana, prawda, polityka urbanistyczna na zasadzie, że wiele osób krytykowało, że wykorzystano to tylko jako pretekst, żeby rozbierać to opactwo. Co z niego zostało? No więc mamy głowicę, kolumny, popiersia święte, tympanon fundacyjny, który przedstawia jaksę. O jaksie Państwu sporo opowiadaliśmy, to jest najprawdopodobniej ten jaksa z Miechowa, ten krzyżowiec, tak, który też w Krakowie budował, a jego żona była córką w XII wieku niezwykle potężnego możnowładcy Piotra Włostowica. I tutaj mamy taką ciekawą sytuację, że ten tympanon ewidentnie wskazuje na wpływy ruskie i bizantyjskie, a jego żona Piotra Włostowica była księżniczką właśnie ruską i możliwe, że miała korzenie, tu jest spór historyków, ale niewykluczone, że w ogóle miała korzenie połowieckie, czyli pochodziła z wielkiego stepu. Były te ludy turkijskie, prawda, połowcy, możliwe, że mamy taki, i tu pokazujemy Państwu znowu te związki Wrocławia na tym jedwabnym szlaku.
Ale ja dalej nie rozumiem, dlaczego trzeba było te wszystkie budynki rozebrać.
Rozebrać, bo bano się, że jak Turcy będą oblegać, to będą mieli taki punkt, w którym
wykorzystają.
Wykorzystają klasztor podczas oblężenia, kryjąc się w nim i ostrzeliwując miasto.
A to jestem ciekaw, czy przy tej masie jakichś takich dziwnych eksperymentów deweloperów, którzy wymyślają różne historie, żeby tylko pozbyć się jakiegoś budynku i tam trzasnąć od razu jakiś apartamentowiec. Ten argument z powodu Turka.
Możliwe, no u nas to nachodźcy są, prawda? No i tak. Ciapaci, to są tak. Te wspaniałe określenia.
Nie, ale myślę o tym, że to jest dobry
argument. I jeszcze
argument.
Wyznawcy Boga Spinozy.
Nie, no bo to tak zawsze
to
się...
To ci są najgorsi.
No wyznawcy Boga Spinozy, rzeczywiście.
Ale
rozumiem, że żeby Turcy nie mieli gdzie się, że się tak wyrażę, okopać, wykorzystać, tak? W tym sensie.
Mhm. Żeby bronić się, żeby atakować z tego klasztoru, więc Turcy mogliby odpowiedzieć, przepraszam bardzo, nigdy nie dotarliśmy na Śląsk, to są obrzydliwe insynuacje, żeby nas oskarżać, że przez nas nie macie zabytku architektury romańskiej. Po prostu był przekręt w ramach polityki miejskiej.
Deweloperski przekręt.
Tak, wielki deweloperski przekręt.
W XVI wieku.
Tak. Teraz tak, nie tylko rozbudowują mieszkańcy Śląska fortyfikacje, albo coś burzą, ale też walczą. I tutaj takie dwie bardzo ciekawe postacie znalazłem. Melchior von Redern, urodzony we Wrocławiu, który na Bałkanach się nieustannie tłukł z Turkami, awansował i został marszałkiem polnym całej monarchii habsburskiej i był nawet przewodniczącym cesarskiej dworskiej rady wojennej, więc no nie w kij dmuchał.
Polny marszał a prezydent tehdejszej dworni wojeńskiej rady.
Tak, znalazłem jego biogram też sobie po czesku.
Czyli jednak praca przy programie Lechistan, to też przyjemność, proszę
Oczywiście,
Państwa, i radość.
Bo przypomnijmy, że województwo dolnośląskie przyjaźni się też z regionem, gdzie jest Liberec, a w Libercu na przykład, z tego co dobrze pamiętam, tak, chyba z Libercem, a w Libercu właśnie Melchior von Redern zbudował zamek. Co ciekawe, był protestantem. A walczył i służył, robił karierę u Habsburgów, bo jeszcze wtedy ten kurs kontrreformacyjny nie był taki ostry. Jak Państwu pokażę, zaraz potem właśnie Habsburgowie sami popchnęli Śląsk w zdecydowanej większości protestancki w łapy tych strasznych Turków. Ale nim to zrobimy, to jeszcze Erich Lasota von Steblau ze Steblowa. To jest wioska w województwie opolskim, koło Krapkowic i rodzina, która wywodzi się z Moraw i która osiedliła się na Śląsku i który był znakomicie wykształcony, podróżował dużo po świecie, no i poszedł na służbę do Habsburgów, a jak Państwo przypomnijmy, żebyś Państwo zawsze pamiętali, jak mówimy o Habsburgach, no to mówimy o pierwszym światowym mocarstwie, super power. No naprawdę, to jest Karol V, który mówi, no u mnie nie zachodzi słońce w moim państwie. I to jest prawda. No i on, gdzie Erich Lasota von Szteblau się realizuje? No na przykład walczy w Hiszpanii, podbija Portugalię, tak, bo wtedy Portugalia została zdobyta i do dzisiaj Portugalczycy są strasznie wyczuleni. Proszę uważać, jeśli chodzi o takie pomyłki w sprawach hiszpańsko-portugalskich. No i trafia też do nas, bo zaczyna się wojna bardzo ważna, pod koniec XVI wieku habsbursko-osmańska i wtedy Habsburgowie szukają najemnych żołnierzy. No więc trafia on do Siczy Zaporowskiej. On jest dlatego bardzo ważny, bo mamy bardzo ciekawe jego opisy Siczy Zaporowskiej. Opisuje też Tatarów, z którymi złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Kozacy czasami walczą, czasami współpracują. No i potem przez wiele lat będzie dowodził. Koszyca właśnie zostanie takim zarządcą Koszyc i będzie walczył, a one wtedy były miastem pogranicznym, miasto bardzo piękne we wschodniej Słowacji i stamtąd przez wiele lat będzie walczył z Węgrami protestantami i z Osmanami właśnie o to, o czym Państwo mówiliśmy, czyli opanowanie, dominację w Europie Środkowej. Więc taki pan sobie Lasota spod Krapkowic, proszę spojrzeć, jaką zrobił karierę, bo od Azorów do Siczy Zaporowskiej. Nie udało mu się niestety wsiąść na statek i budować w Nowym Świecie. Teraz oczywiście nie lubimy tych określeń Stary Świat, Nowy Świat, ale odwołujemy się do terminologii z tamtej epoki. Dobra, idziemy dalej. No więc wygrywamy oczywiście z Turkami pod Wiedniem i Wrocław też o tym pamięta, bo mamy Madonnę Sobieską z Międzylesia, która jest w katedrze i oczywiście jest cała legenda, że trafiła do tego Międzylesia, a potem do Wrocławia, ale w Międzylesiu miała według legendy właśnie jej obraz przekazać do kościoła Marysieńka Sobieska, a on miał być darem jeszcze papieża za to, że nas Jan III Sobieski tych Turków pod Wiedniem pokonał. Natomiast no, jak weźmiemy obraz, przekręcimy na drugą stronę, to okaże się, że tak, trochę jak w Radiu Erewań, dostał w Stolicy Apostolskiej, ale syn Aleksander. Nie wiadomo, jak trafił do Międzylesia, ale u nas jest Madonna Sobieska i koniec, prawda? I symbol triumfu nad Turkami. No więc każdy turecki student Erasmusa albo turysta powinien, wchodząc do katedry, mieć świadomość, że właśnie jest tam taki obraz. Ale Turek to nie tylko wróg dla mieszkańców Śląska, dla Ślązaków, bo proszę Państwa, no tak jak mówiliśmy, w XVII wieku na początku rozkręca się bardzo kontrreformacja, no i w efekcie protestanci biją dzwony w katedrze, mówić lepiej być Turkiem niż papistą. Hasło jest popularne, Habsburgowie są wściekli, no i kiedy zostają ich posłowie wyrzuceni, słynna defenestracja od okna, przez okno w Pradze, tak, i wybucha wojna 30-letnia właśnie w czeskiej Pradze, no to Fryderyk V, który zostaje królem Czech, ale na krótko, stąd ksywa król zimowy, przybywa do Wrocławia. No i proszę Państwa, no niestety Wrocław, wylegają tłumy, jest entuzjastycznie witany niczym celebryta albo jakiś gwiazda zespołu rockowego po prostu i wszyscy są w euforii totalnej. A co zrobił pan Fryderyk V? No wysłał misję do Stambułu i poprosił o osmańską protekcję, żeby zostać oficjalnie, tak jak Siedmiogród, lennikiem. Myślę, że prezydent Miloš Zeman po jednym głębszym becherowcu, on zawsze ma więcej troszeczkę niż jeden głębszy, to myślę, że wtedy, nie, to kłamstwo obrzydliwe. No nie, niestety, to prawda. No ale i Osmanowie się zgodzili. Ale jak przyjechał poseł, to król zimowy już było pozamiatane, bo Habsburgowie rozgromili Czechów i Niemców, protestantów pod Białą Górą. I w tej bitwie brali udział liczni też śląscy protestanci.
Czyli ten udział w tej klęsce białogórskiej, czymś, co jest wielką traumą Czechów przez setki lat.
Zmitologizowaną, pamiętajmy też. No takie czasy, tak.
Wszystko można zmitologizować, jak się ma tyle czasu.
Tak.
Ale to tam Polacy też byli, w sensie ludzie ze Śląska.
Ze Śląska, no przyjmijmy, no przede wszystkim niemieckojęzyczni Ślązacy, ale to też część naszej historii, tak? No i mamy też podróżników bardzo ciekawych i piszących dzienniki z podróży właśnie ze Śląska. Wybrałem kilku takich najbardziej spektakularnych. Na pewno jednym z nich jest Melchior von Seydlitz, który pochodził z wioski To jest miasteczko chyba Mikołajów koło brzegu i przez kilka lat w połowie XVI wieku podróżował po Bliskim Wschodzie. Dwa razy był aresztowany. Jego opisy Aleppo są, znajdą Państwo w różnych książkach właśnie opisów podróżników z Europy. Był bardzo popularny w świecie niemieckim, bo przez kilkanaście lat jego ten dziennik został wydrukowany ośmiokrotnie, w tym czterokrotnie w naszym Zgorzelcu, Görlitz. Więc był bardzo popularny, bardzo czytany. Drugą taką postacią to jest na pewno Friedrich von Krakwitz, który miał korzenie śląsko-łużyckie, z Serbów łużyckich, ale zgermanizowana rodzina i pochodził z miasteczka w województwie dolnośląskim, które jest niedaleko Głogowa, nazywa się Góra. I wyruszył do Turcji właśnie wtedy pod koniec XVI wieku, jak była ta wielka wojna, trafił do Stambułu, podróżował przez Bałkany, został, bo wybuchła wojna, aresztowano go, no i zmarło mu się w Belgradzie. Ale to, co ważne, że jego podopieczni, którzy z nim wyruszyli, taka drobna, średnia szlachta, która u niego służyła na dworze, bo on był arystokratą, to jednym z nich jest niezwykle ciekawa postać, którego nazwałbym XVI-wiecznym szwedzkim Szwejkiem albo postacią od Hrabala, jak zobsługiwałem angielskiego króla, Wacław Wratisław Zmitrowicz, który miał ksywę Tureczek.
Tureczek.
Tureczek. I który był czeskim szlachcicem i właśnie na dworze Krakwica trafił z nim do Turcji, spędził tam 4 lata, no i jego dzieło Przychody Wacława Wratisława Swobodnego Pana Zmitrowicz, przepraszam, jeśli mój akcent i czeski, i niemiecki nie jest idealny, jest to bardzo ważne dzieło litery czeskiej renesansowej i które stało się potem bardzo popularne w XVIII-XIX wieku. Wielokrotnie
Ale
wydawane...
Adamie, co ja tu znalazłem, że on w tym swoim dziele popisuje swe zażytki z dyplomatyczkę wyprawy, a nekolikale teho zajety w osmańskie ryszy.
Dokładnie, Rzyszy chyba.
Rzyszy,
bo nad ry mamy znak diakrytyczny, który mamy w ogóle od Jana Husa, pamiętajmy, od Czecha. U nas te rzecz z kropką, te ci i tak dalej. Więc mamy właśnie Wacława Wratisława. Wratisław to przecież Wrocław. Przypomnijmy, tak? Jest Wacław Wratisław. Co jest niesamowite w tych opisach i co się bardzo, na przykład Laura Liza Wagner napisała na ten temat bardzo fajną książkę i pokazuje, że to, co jest ciekawe, że on jest takim człowiekiem właśnie niższa klasa średnia, byśmy dzisiaj powiedzieli, i on ma zupełnie inny spojrzenie. On nie toczy, nie jest w centrum zderzenia cywilizacji, wielkich imperiów, wielkich dynastii, tylko on jest taki, no, zwykły człowiek, który opisuje bardzo ciekawą i osmańską kulturę zwykłych muzułmanów. Tam nie ma w taki świecki sposób, nie demonizuje Osmanów, nie idealizuje chrześcijan. Jak opisuje Stambuł, to dostrzega podobieństwa do Pragi, proszę Państwa. Najlepsze jest to, że mają Państwo dużo ironii i autoironii, byśmy powiedzieli, ten czeski sznyt. I to, co jest ciekawe, że zaprzyjaźnia się z niektórymi Osmanami. Są niesamowite jego opisy, jak razem ze swoim kumplem Mustafą idą, no i podglądają panie nagie, które są w łaźni. No więc, no i to jest w tych opisach, tak?
Po co były tureckie łaźnie, się
dowiadujemy. No teraz wiemy, co państwo robią, co państwo robili, panowie robili w damskiej ubikacji w hamamie. Tak, no właśnie. No więc to jest właśnie Wacław Wratisław, bardzo ciekawa postać. Napisał, na przykład jest o nim książka Dobro, która była bardzo popularna w XX wieku w Czechach, Dobro Drużtwi Turczka Zmitrowicz. To właśnie ten, stąd właśnie przylgnęła do niego ta ksywka, pseudonim Tureczek. No i druga postać bardzo ciekawa, Heinrich von Poser. Urodził się w Żelazowie koło Świdnicy, umarł we Wrocławiu. To jest wiek przede wszystkim XVII. Pochowany jest w kościele świętej Elżbiety, o której sporo mówiliśmy. Uczył się i w Świdnicy, i właśnie we Wrocławiu w gimnazjum świętej Marii. No i wyruszył przez Wenecję na wschód i teraz, proszę Państwa, teraz to będzie nieźle, bo teraz to nie w kij dmuchał, bo pan Heinrich rusza i z Konstantynopola przyłączył się do dyplomaty perskiego i Amasja, Erzurum, aż do Isfahanu. dociera do Iranu, tam jest przyjęty na audiencji przez szacha, zaprzyjaźnił się tam z niektórymi Europejczykami. Co najlepsze, pozer spotyka Albrechta von Schillinga, który jest Ślązakiem. A co za problem? Proszę pana, a co pan tu robi? A ja ze Śląska all inclusive jestem teraz w Isfahanie. Przechodziłem z tragarzami, to wpadłem. No więc stwierdził, że tamten go zachęcił. Słuchaj, tam na wschodzie musi być cywilizacja, mówiąc z tych misji. Ruszamy dalej. No więc trafił do Indii, do Lahore, do Agry, odwiedził obóz wojenny i uzyskał dostęp do władcy wielkich Mogołów. Pisał jego dwór, to są naprawdę, jak Państwo czytają angielskie teraz prace historyczne o Indiach i też jak Państwo spojrzą na indyjską historiografię, to jego opisy są ważnym źródłem naprawdę informacji naszego Heinricha von Posera. I potem z Agry do Delhi, potem jeszcze trochę po Indiach, no i wracamy. Isfahan, ale po stateczek i do Wenecji i stamtąd do domu. Więc wydał pamiętniki, które były też bardzo popularne w XVII wieku i mają Państwo, no po prostu teraz powiemy po angielsku, na zasadzie tej, że przypomnimy, że to była, prawda, cesarzowa Wiktoria, brytyjska kolonia, no to mówimy, że to po prostu the sky is the limit w tym przypadku dla pana Posera, bo dociera aż do Indii. I jeszcze jednego Państwu pana ostatniego zostawię, Franz Ferdinand von Troilo. Stara tyrolska rodzina z Tyrolu, narciarz byśmy powiedzieli, koniec XVI wieku, oddział właśnie z Tyrolu na Górny Śląsk, znowu Tyrol, przypomnijmy, ziemie austriackie, habsburskie, i osiedlił się w koło Nysy, Lasocice, to jest wiek XVII, trzykrotnie pielgrzymował do Palestyny, napisał oczywiście dziennik z podróży, bardzo popularny, drukowany w najróżniejszych miejscach w Niemczech, w Dreźnie, Lipsku i Frankfurcie. Jest oceniany jako niezwykle właśnie szczegółowy, dokładny opis z podróży. Można powiedzieć, że troszeczkę to jest taki opis, no, jakbyśmy mieli raport wywiadowczy. To, co ciekawe, jest on związany z Polską bardziej niż nam się wydaje, a przygody miał niesamowite, tylko bo tytuł, proszę Państwa, wtedy się dawały takie tytuły, troszeczkę jak znakomita książka Olgi Tokarczyk, Księgi Jakubowej, tam podróż przez te wszystkie religie, granice i tak dalej, mniejsze, większe i tak dalej, to nie przypadkiem, bo oto tytuł jego pamiętnika. Trzy różne podróże do Jerozolimy od tego czasu w Egipcie, na górę Sylary i dalej do Konstantynopola, w ostatniej podróży powrotnej, ale złapani przez rabusiów morskich w Algierze, Berberów i ponownie odkupiony.
To jest tytuł.
To jest tytuł. Żeby nie było wątpliwości, proszę Państwa, wiedzą Państwo, gdzie byłem. Byłem w Jerozolimie, Górze Syna i Konstantynopolu, złapali mnie Berberowie w Algierze, ale zostałem wykupiony.
To się nie zmieści na ekranie telefonu komórkowego.
Tak, tak. I czy chce, jest pytanie, czy chce ktoś to jeszcze przeczytać, bo już zdradził panu, że tak powiem, czy to nie jest spoiler.
Ale to bardzo miłe, bo kończymy w takim razie takim optymistycznym
światełkiem. Tak, ale właśnie, związek z Polską większy niż myślimy, bo proszę Państwa, jak wspominałem o Dreźnie, to o Dreźnie też kiedyś zrobimy audycję, bo miasto niezwykle związane z Polską, bo przecież Wettynowie obaj, August II i III, tak, Sasowie, III mocny, rządzili nami 60 parę lat. Są wspaniałe zabudki osmańskie, orientalne i motywy polskie w Dreźnie. To wszystko pokażemy. No i tam na służbę właśnie do Augusta trafił nasz Ferdinand von Troilo i tam u niego służył Augustowi też oczywiście w Polsce na początku XVIII wieku. Wtedy August, no, generalnie dużo w cudzysłowie podróżował po Polsce, bo go Karol XII, król szwedzki, ścigał. Więc to była taka, powiedzmy, wycieczka, tournée pod przymusem. Tak, i tutaj kończymy.
Ale też jaki pozytyw tej informacji, którą jest tytuł książki Franza Ferdinanda von Troilo, bo przypomnę Państwu końcówkę.
Przepraszam, jeszcze tylko zażartowałbym, że August II Sas pewnie by chciał taką kwarantannę, żeby trochę dłużej posiedzieć w
Polsce,
jednym miejscu.
W jednym miejscu chociażby.
Wtedy na początku XVIII wieku.
Zbliżają się wakacje. Państwo pewnie się zastanawiają, czy otworzą granice, czy będziemy wyjeżdżać. My namawiamy do tego, żeby odwiedzać różne ciekawe, egzotyczne, jak się okazuje, słuchając podcastu Lechistan, miejsca i miasta miasta w Polsce, a Franz Ferdinand von Trolle zakończył swój tytuł w podróży powrotnej, ale złapani przez rabusiów morskich w Galgierze i Berberów i ponownie odkupiony. Proszę Państwa, niech Państwo śmiało myślą o całym świecie jako bezpiecznym miejscu do podróżowania.
Na pewno Państwa odkupią.
Ktoś Państwa może zawsze na końcu, jeśli zostaną Państwo złapani przez rabusiów morskich w Galgierze, Berberów, ktoś Państwa może zawsze na końcu odkupić, a to, co można zrobić wcześniej, to wysyłać nam swoje komentarze, propozycje na kolejne tematy do podcastu Lechistan. Oczywiście na adres lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Czekamy na wszystkie Państwa maile. No i ze śpiewem ptaków i szumem aut i spacerujących ludzi wokół z pola Mokotowskiego. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.